6 minut po godzinie 14. Beata Szewczyk, dzień dobry. Ja teraz kłaniam się Beacie Gwoździewicz. Dzień dobry, Beato.
Dzień dobry, witam Ciebie, witam słuchaczy, witam ze Starogardu Gdańskiego.
Co nas czeka w tej godzinie? Dzień dobry Państwu,
witam. Witamy Państwa na przedwyborczym spotkaniu w Starogardzie Gdańskim. Jesteśmy w gościnnych progach Pomorskiej Szkoły Wyższej. Spotkaliśmy się, by bliżej poznać kandydatów na prezydenta tego miasta, na prezydenta Starogardu Gdańskiego i poznać ich poglądy. A z nami pan Jan Kilian, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Prosimy o przywitanie. Marek Konkolewski, Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Urzędujący prezydent Janusz Stankowiat, Komitet Wyborczy Nasz Starogard. I pani Iwona Nikson, Komitet Wyborczy Kukiz 15. Witam serdecznie. A przywitałam Państwa w kolejności wylosowanej przed debatą. To będzie kolejność naszej prezentacji. Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie na to spotkanie, chęć zaprezentowania przez kandydatów swoich poglądów wyborcom. I zaczynamy właśnie od prezentacji kandydatów w tej kolejności, o której mówiłam, wylosowanej przed programem. Każda z osób ma 1,5 minuty na wypowiedź, a losowanie właśnie wskazało, że jako pierwszy wypowie się pan Jan Kilian. Zatem co proponuje pan mieszkańcom Starogardu Gdańskiego?
Proszę Państwa, może w ten sposób zacznę. Nie tyle od mojej propozycji, dlaczego... Chciałbym zacząć od tego, dlaczego kandyduję przede wszystkim, bo program jest zbyt obszerny na to, żeby w 1,5 minuty to powiedzieć.
To dlaczego chce być pan prezydentem Starogardu wobec tego?
Zasiadam w tej chwili w Sejmie, zajmuję się poważnymi sprawami, które zmieniają kraj w bardzo poważny sposób, dosadny, zasadniczy, ale troska o moje miasto jednak wzbudziła mój poważny niepokój w ostatnim czasie i stąd moja stosunkowo późna decyzja o kandydowaniu. Dlatego, że zauważyłem jednak spory chaos w prowadzeniu wielu inwestycji w ostatnim czasie, które wymagają bezwzględnie poważniejszej interwencji. Powiedziałbym interwencji tego rodzaju, aby było największe współdziałanie samorządu z instytucjami państwowymi. To jest zasadniczy cel mój, aby poprawić sytuację w moim mieście, Starogardzie Gdańskim. Te inwestycje, które, że tak powiem, mnie zaniepokoiły, nie tylko wzbudziły mój niepokój, ale wielu mieszkańców naszego miasta, to za ich namową bardzo wielu środowisk musiałem na to się zdecydować.
Dziękujemy za tę wypowiedź. I jako drugi pan Marek Konkolewski, Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Dlaczego chce być pan prezydentem Starogardu?
Jestem mieszkańcem Starogardu i chcę żyć w przyjaznym mieście dla seniora, dla młodego człowieka, dla dziecka. Jestem osobą dojrzałą, która ukończyła 50. rok życia. Jestem rówieśnikiem pana premiera Morawieckiego. Jestem osobą doświadczoną zawodowo, która w pewnym sensie, powiem przepraszam, nieskromnie, osiągnęła sukces w Warszawie, będąc dyrektorem Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, pracując z ludźmi także w samorządzie. I tą swoją energię, to swoje wykształcenie, doświadczenie chciałbym poświęcić na rzecz pracy mieszkańców Starogardu Gdańskiego, aby żyło nam się lepiej. Mam tutaj konkrety Konkolewskiego, konkrety, które zostały opracowane przy współpracy z osobami, które reprezentują Was, drodzy Państwo, mieszkańców Starogardu, ludzi bardziej, mniej wykształconych, ludzi po studiach ekonomicznych, ludzi, którzy pamiętają czasy świetności grodu Starogardu Gdańskiego, gdzie Starogard był trzecim najbardziej uprzemysłowionym miastem w województwie gdańskim, dawnym województwie gdańskim. I te konkrety Konkolewskiego są głosem właśnie ludzi, z którymi się spotykałem, ale także kompetentnych, doświadczonych urzędników, mieszkańców miasta, które przelałem na papier. I to postaram się zrealizować i wdrożyć w życie ponad podziałami politycznymi. ponad wszelkimi barierami, bo jeszcze raz podkreślam, proszę mi wierzyć, jestem osobą niezależną, jestem osobą nową, świeżą, która nie miała żadnego doświadczenia w polityce i chciałbym tutaj panu posłowi jedną rzecz powiedzieć. Największą swoją karierę zawodową, najwyższą funkcję zdobyłem za czasów Prawa i Sprawiedliwości.
Panie Marku? Przypominam, czas na wypowiedź 1,5 minuty. Teraz urzędujący prezydent Janusz Stankowiak, Komitet Wyborczy Nasz Starogard. Panie prezydencie, jaka będzie ta kolejna kadencja, jeśli pan wygra?
Będzie bardzo dobra, może nawet jeszcze lepsza niż ta. Myślę, że Starogard 2018 to Starogard rozwoju, prosperity. W historii naszego miasta nie było tak dużych i tak różnych inwestycji, jak podczas tej 4-letniej kadencji. Ale nie mówimy tu tylko o infrastrukturze. Mówimy też o działaniu społecznym, o tym, że budujemy konsekwentnie społeczeństwo obywatelskie. Jako pierwszy w historii prezydent tego miasta wprowadziłem budżet obywatelski. Efektem tego jest 31 projektów, które wybrali i zrealizowali sami mieszkańcy. Wprowadziłem inicjatywę społeczną, dzięki czemu małe środowiska, lokalne środowiska w całym Starogardzie mogą korzystać z własnych doświadczeń, z własnych pomysłów. My im tylko udostępniamy środki. Szanowni Państwo, dzisiejszy Starogard rozwinął się tylko dzięki temu, że stworzyliśmy warunki dla niezależności. Jestem prezydentem bezpartyjnym i jak to mi wcześniej mówiono, to będzie mi przeszkadzało w mojej dotychczas pełnionej roli, ale okazało się wręcz przeciwnie. Potrafiłem działać ponad podziałami, potrafiłem przekonać do siebie, do samorządu starogardzkiego, co wcześniej było bardzo trudne, samorząd Urzędu Marszałkowskiego, wojewodę, a również i rząd. Także możemy się tego spodziewać w przyszłej kadencji. Dziękuję bardzo.
Janusz Stankowiak, dziękuję bardzo. I jedyna w tym gronie kobieta, Iwona Nikson, Komitet Wyborczy Kukiz 15. Pani Iwono, jak chciałaby pani zmienić Starogard? Jak on miałby wyglądać podczas pani kadencji?
Przede wszystkim chciałabym zacząć od tego, że jestem tutaj nie dla powodu, bez powodu. Jestem tutaj, żeby złamać układy, które na chwilę obecną są w Starogardzie między ekipą rządzącą a wąską grupą biznesmenów. Po to wystartowałam, nie miałam tego zamiaru. Wystartowałam, będę walczyć o Starogard. Co chciałabym zmienić w Starogardzie? Na pewno słucham mieszkańców i będę słuchała mieszkańców i dla mieszkańców będę. Także pierwszą rzeczą, którą mówią mi, piszą do mnie, dzwonią, będę chciała wybudować przedszkole miejskie i żłobek miejski, czy to w jednej lokalizacji, czy w dwóch, będę chciała to wybudować. Drugą rzeczą, którą zrobię na pewno, to zlikwiduję Straż Miejską, ze względu na to, że nie widzę funkcjonalności tego organu. Będę chciała te pieniądze przeznaczyć na dzieci, na młodzież, na seniorów. Jeżeli chodzi na dzieci, będę chciała stworzyć szkołę mistrzostwa sportowego w gimnazjum, byłym gimnazjum Trójcen przy Swoleżerów. To na pewno bym chciała zrobić dla dzieciaczków. Będę słuchać rodziców, będę słuchać mieszkańców, będę robiła wszystko, co oni będą chcieli. To mieszkańcy płacą podatki i od nich zależy to, jak powinien wyglądać Starogard. Także to są moje przesłanki. Na pewno będę starała się w pierwszej kolejności po 2 miesiącach obniżyć podatki od nieruchomości, gdyż te wyśrubowane przez byłego jeszcze prezydenta są najwyższe, jedne z najwyższych w Polsce. Także tutaj będę wychodziła dla lokalnych przedsiębiorców i innych inwestorów.
Się do tych wypowiedzi. Pani Iwono, czas powolutku.
Dziękuję uprzejmie.
Mija. Tutaj stawiamy kropkę na razie i wracamy za moment do Starogardu. I ponownie jesteśmy w Starogardzie Gdańskim, z nami kandydaci na prezydenta tego miasta. W niedzielę długo oczekiwane otwarcie starogardzkiego rynku, choć prace archeologiczne będą nadal trwały. Prezydent w kolejnej kadencji zmierzy się z takim wyzwaniem, co zrobić z tymi odkryciami, jak je zabezpieczyć, jak je wyeksponować. Oczywiście ogromny udział konserwatora zabytków, ale władze miasta też będą miały sporo do powiedzenia i wydania pieniędzy, albo i nie. Warto je wydać na zabytki, czy miasto ma pilniejsze potrzeby, jak państwo sądzą?
Oczywiście, że tak. Szanowni Państwo, te odkrycia czekały kilkaset lat. Dopiero moment, w którym zaczęliśmy modernizację i przebudowę rynku, pozwoliły obnażyć to i dać to naszym mieszkańcom. Zasypanie tego byłoby oczywiście grzechem, niepowetowaną stratą. Dlatego też już podjęliśmy decyzję, że po zakończeniu prac archeologicznych wszystko zostanie dokładnie zmodernizowane w taki sposób oczywiście, żeby zachować tą tkankę, ale też udostępnić mieszkańcom i turystom zadaszone, jak również przeszklone w pewnych momentach, aby również z płyty rynku można było oglądać te wykopaliska i udostępnione mieszkańcom poprzez wejście przez ratusz miejski, który również będziemy modernizowali.
Prezydent Janusz Stankowiak, to była jego opinia. Pan Marek Konkolewski.
Ja tutaj akurat muszę poprzeć te słowa pana prezydenta, dlatego że takie są potrzeby, dlatego że już niedługo z wielką pompą, panie prezydencie, będziemy otwierać nowy, zmodernizowany rynek, za które miasto wydało prawie 12 milionów złotych. I gdy rozmawiam z mieszkańcami, to ten rynek w tej chwili oprócz tych walorów architektonicznych, walorów estetycznych, stał się jedną wielką kamienną pustynią. Ba, ten rynek stał się jednym wielkim parkingiem. Nie widzę tutaj żadnych elementów związanych z funkcjonalnością, z użytecznością
Ale
tego rynku.
Pani
I,
jest Marku,
to i teraz to, co chcemy zrobić,
z tym, co
jeżeli
jest.
Chodzi o zabezpieczenie i oddanie do użytku tej części rynku, tam gdzie są resztki pozostałości po ratuszu starogardzkim z XIV czy tam XIII wieku, to może doprowadzić do tego, że w końcu pojawią się turyści i ten rynek zacznie żyć, zacznie funkcjonować.
Pan Jan Kilian.
Panie prezydencie, ja rozumiem, że wszystkie te czynności podjęte w tej chwili były bezwzględnie potrzebne, ale to nie była niespodzianka. Przecież wykopując w tym miejscu dziurę, obojętnie jakiej głębokości, było wiadomo, że natkniemy się na bardzo duże prawdopodobieństwo znalezienia cennych rzeczy. To można było przygotować lepiej, sprawniej, przygotować miejscowych mieszkańców prowadzących działalność.
Chyba zaskoczyły nawet archeologów.
Tak jest.
Tak, ale proszę, proszę Państwa.
Ale nie pana Jana Kiliana.
To, że zaskoczyło to archeologów, a czemu to nie zaskoczyło przeciętnego mieszkańca? Czemu przeciętny mieszkaniec proszę. Wiedział doskonale, że będą... W każdym miejscu, w takim miejscu, szczególnie z taką historią miejscowości, kopie się dziurę, znajduje
powinny
się.
Powinny być
oczywiste.
Pieniądze na zabezpieczenie tego, panie pośle? Powinny być pieniądze na zabezpieczenie, pokazanie tego?
Nie, to
nie podlega dyskusji.
Kroki. Bardzo słuszne i pochwalam je.
Pani Iwona Nixon.
Ja chciałabym tylko dwie rzeczy poruszyć. Oczywiście modernizacja rynku była potrzebna. Nie do końca się zgadzam z tym, jak został przeprowadzony cała modernizacja i nadal trwa, ze względu na to, że został cały rynek zakorkowany na bardzo długi okres czasu. Lokale wokół rynku upadają, które naprawdę były otwarte od pokoleń. Gdzie jest zabezpieczenie inwestycji? Przede wszystkim ludzie chodzą, łamią sobie kostki, mogą sobie łamać kostki. Jest wielka dezorganizacja. Jeszcze jedno bym chciała podkreślić. Gdzie jest zabezpieczenie prawne? To są umowy. Jeżeli umowy są nieprzestrzegane, jeżeli nawet zdarzyło się coś takiego, jak znalezienie ruin, czy czegokolwiek innego, to jest wykonawca. On musi zapłacić za to odsetki, jeżeli przekroczy dany czas realizacji.
Rynek
to są duże
pieniądze. Tylko ta część, na której są badania archeologiczne, będzie ogrodzona i badania będą prowadzone nadal, panie prezydencie.
Mały adwokat.
Bardzo proszę.
Do pana Jana Kiliana. Gdyby pan brał udział w konsultacjach społecznych, które bardzo często przeprowadzaliśmy przed modernizacją rynku, to by pan wiedział, że mieszkańcy tej właśnie okolicy byli o tym poinformowani. Natomiast do pana Marka. Panie Marku, skoro dba tak pan o estetyzację naszego wspaniałego rynku, to niech pan zdejmie te duże banery zasłaniające te piękne kamienice.
Ale są powieszone zgodnie z przepisami prawa. Pana, chciałbym powiedzieć, że tych banerów, panie prezydencie, pan ma zdecydowanie więcej. I to pan pierwszy zaczął karierę.
Ale nie w sercu naszego miasta.
Robi się
otworzę
bardzo gorąco.
I zobaczę prezydenta Stankowiaka.
Robi się
ale
bardzo,
nawet ja przyklasnę.
Dobrze, natomiast prawda jest też taka, panie prezydencie, ja naprawdę też jako mieszkaniec Starogardu popieram to, że ten rynek się zmienia i twierdzę, że te odkrycia archeologiczne doprowadzą do tego, że będziemy mieli tłumy turystów, tak jak w Toruniu, w Gdańsku, w Zamościu, bo to jest jedyna szansa, żeby ten rynek żył.
Bardzo panu dziękuję.
Bardzo gorąca dyskusja w Starogardzie Gdańskim. Wracamy za moment. Witamy ponownie w Starogardzie Gdańskim, przed chwileczką w Radiu Gdańsk Wiadomości Drogowe. Także mówimy czasem o Starogardzie Gdańskim. Te drogi w Starogardzie bardzo ważne, komunikacja bardzo ważna. Jak się jeździ po Starogardzie? Proszę Państwa, dobrze się jeździ po Starogardzie? Chcielibyście mieć obwodnicę? Potrzebna jest obwodnica Starogardu? Proszę Państwa.
No chyba nikt nie ma
wątpliwości. Panie Prezydencie.
No chyba nikt nie ma wątpliwości, że obwodnica Starogardu to jest jeden z największych priorytetów naszego miasta. Powiem tak, że tyle, ile zrobił dla budowy tej obwodnicy obecny samorząd, to w historii tego po prostu nie moglibyśmy się odnieść
do
takiej sytuacji. Zrobiliśmy jako, oczywiście łącząc siły z samorządem gminy wiejskiej i z powiatem, zrobiliśmy tak zwany STEŚ, czyli Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, którego zadaniem zrobienia jest, to jest zadanie rządowe, tak się wyrażę w skrócie. Myśmy to zrobili po to, żeby wyprzedzić pewne działania, żeby pomóc rządowi w tym.
Kiedy ta obwodnica mogłaby powstać? Państwo na pewno czekają na taką datę.
Ja mogę coś dopowiedzieć? Ta obwodnica już dawno mogła być. Mieliśmy 8 lat, kiedy w Starogardzie Gdańskim rządziła Platforma Obywatelska, której liderem był pan Sławomir Neumann, znany poseł i wiceminister. I właśnie wtedy była idealna okazja na to, żeby to uczynić.
Ale co będzie, panie prezydencie?
Teraz mamy ten sam problem. Z naszego miasta pochodzi pewien polityk, który nie podoba się aktualnie rządzącej partii i mamy stagnację. To jest po prostu decyzja polityczna przede wszystkim.
Pan Marek,
jeśli mogę, ten pan poseł Neumann, o którym pan, panie prezydencie, mówi, doprowadził do tego, że do ministerialnego programu dróg i autostrad ten program budowy obwodnicy starogardzkiej został wpisany na 48 miejsce. Dopiero potem, gdy zajmowali się tym już parlamentarzyści. Tutaj powiem, przepraszam panie pośle, tu jest pana niejasna sytuacja, jeżeli chodzi o głosowanie za czy przeciw za tą obwodnicą.
Prosimy w takim razie, panie pośle.
Ta obwodnica spadła na 147 miejsca. Natomiast pan, panie prezydencie, niech nie pan nie mówi o Platformie Obywatelskiej, bo skoro pan jako prezydent miasta, przedstawiciel naszego Starogardu, który ma porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością, przez ten czas nie potrafił doprowadzić do... Wszyscy nie potrafiliście
dajmy,
doprowadzić
panie
do
Marku,
płynnej
odpowiedzieć
realizacji tego
panu
przedsięwzięcia.
Posłowi.
To nie można zrzucać odpowiedzialności tylko na Prawo i Sprawiedliwość.
Pan poseł Jan Kilian, bardzo proszę.
Wszyscy tak naprawdę chcemy, żeby ta obwodnica została wybudowana.
Muszę jedną rzecz przede wszystkim raz potwierdzić. Rzeczywiście, ten samorząd zrobił bardzo dużo, bo w 2015 roku, kiedy pojawiłem się w Sejmie, w Komisji Infrastruktury, tematu na poziomie ministerialnym obwodnicy Starogardu w ogóle nie było. Brakowało połowy środków przeznaczonych na inwestycje krajowe i dopiero w 2017 roku rząd pani Beaty Szydło poprawił sytuację tychże inwestycji, wprowadzając dodatkowo 35 milionów złotych.
A co można zrobić teraz? Co można zrobić teraz, by przyspieszyć tę inwestycję?
Ale jedna ważna rzecz, bo zarzucono mi tutaj niewłaściwe głosowanie.
Ja nie powiedziałem, że niewłaściwe, tylko niejasne.
Ja nie wiem, panie pośle,
czy pan głosował za budową obwodnicy, czy przeciwko. Jest teraz szansa, żeby się konkretnie określić.
Panie Marku, drodzy Państwo, tu dobry moment, żeby to wyjaśnić. Przede wszystkim to nie było głosowanie za czy przeciw obwodnicy. To był poprawka budżetowa zgłoszona przez posłankę Platformy Obywatelskiej o zabezpieczenie środków na prace przygotowawcze w wysokości 6 milionów złotych. No przecież nikt nie powie, że za 6 milionów złotych można wybudować obwodnicę. A środki, chwileczkę, a środki przeznaczone na prace przygotowawcze były. Mam to potwierdzenie w trakcie prac komisji, kiedy zapewniał o tym minister infrastruktury, że takie środki są i nie trzeba tego rodzaju poprawek wprowadzać.
Panie pośle, więc jedyna kobieta w gronie, pani Iwona Nixon.
Chciałabym tylko powiedzieć, czy to
nie miało
pan poseł
jedno z drugim nic wspólnego. Spadnięcie obwodnicy w takiej czy innej kolejności wynikało z ogólnej rachuby środków, które były przeznaczone na tego rodzaju inwestycje.
I tu stawiamy
jeszcze raz
kropkę,
powtarzam,
panie pośle,
nie było finansowania wcześniej.
Pani Iwo.
Ja chciałabym tylko powiedzieć, czy to jeden poseł, czy to drugi poseł, nikt nie pomaga mieszkańcom, żeby ta obwodnica powstała. I tutaj będę niestety kolegów obok trzymała zgodę, że pan głosował przeciwko zabezpieczeniu tych pieniędzy. I to jest pierwszy krok, który powinniśmy postawić, prawda? A pan głosował przeciwko.
Ta gorąca wywiadzie dwa tygodnie temu w gazecie świadczy o tym, że inwestycja jest w Starogardzie niezbędna, a mieszkania komunalne powinny być, powinno być ich więcej. Skąd brać na to fundusze?
Oczywiście.
Oczywiście, że mieszkania komunalne są jak najbardziej potrzebne. W ostatnim czasie nie wybudowano prawie że nic tego rodzaju. I proszę państwa, rządowy program, narodowy program budownictwa zabezpiecza to, daje możliwości samorządom. W momencie, kiedy będzie właściwy i dobry klimat między instytucjami rządowymi a samorządem, znajdą się też i środki do 55%. To jest nowa wiadomość, do 55% finansowania właśnie, jeżeli chodzi o budownictwo komunalne.
Pani Iwona Nixon, proszę.
Ja chciałabym tylko powiedzieć, że na chwilę obecną Mieszkanie Plus, tak? Jest taki projekt tutaj u nas w Starogardzie, był przegłosowany. Nie ma to nic wspólnego z Mieszkaniem Plus. My, Kukiz 15, jesteśmy jak najbardziej za tym programem, za tanimi mieszkaniami, które mogłoby Starogard wybudować. Na chwilę obecną wygląda to tak, że 8 budynków ma nas kosztować 55 milionów. Mamy to wszystko wziąć pod kredyt z banku, spłacać przez następne 30 lat. Kolejnych 5 prezydentów będzie to spłacać. Jeżeli chodzi o sam czynsz takich mieszkań, jeżeli będą wybudowane, to będzie 1700 zł.
Dobrze, a panowie mają pomysł na mieszkania komunalne?
Mieszkania komunalne można budować z Funduszu Dopłat Banku Gospodarki Krajowej. Gmina zawiera umowę ze spółką miejską TBS. I 100% inwestycji zostaje podzielone na gminę, która pokrywa 90% kosztów, ale 45% gminie oddaje Bank Gospodarstwa Krajowego, a spółkę miejską TBS, która pokrywa 10% kosztów. I to jest praktycznie, myślę, że w miarę szybkie rozwiązanie problemu, bo program Mieszkanie Plus, który jest dobrym programem, jest niestety zbyt drogi.
Pan Marek uważa otwarte drzwi, bo właśnie budujemy w tym systemie 24 mieszkania w bloku przy ulicy Kopernika. Mamy kolejne miejsca, w których usytuujemy takie budynki właśnie dofinansowane z BGK, ale też jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji na kilkaset mieszkań w 7 blokach, niekoniecznie finansowanych z projektu Mieszkanie Plus, bo jak pani dobrze powiedziała, jest to dzisiaj bardzo nieekonomiczny program. Aczkolwiek niedawno wiem, że pani i pani lider byliście takimi gorącymi zwolennikami, abyśmy w ten projekt Mieszkanie Plus weszli. No pierwotny, no jeszcze niedawno na sesji rady.
Tylko, jeżeli mogę, tak?
Oczywiście.
Tak, ja chciałabym się odnieść. Mieszkanie Plus jest Mieszkaniem Plus. Jest to budownictwo tanie dla ludzi, którzy nie mogą pozwolić sobie na czynsz 1500-1700 zł. Tak jak pan mówi, buduje pan teraz budynek, gdzie koszt faktyczne miasta wynosi niecałe 2 miliony. Czemu czegoś takiego nie możecie budować w tej lokalizacji, gdzie budujecie te 7-8 budynków? Wtedy koszt by tego wynosił 15 milionów, a nie 55. Nie zadłużalibyście miasta na 55 milionów. Budżet
pani,
jest teraz
pani wyważa również, jak pan Marek, otwarte drzwi. Przecież przed chwilą powiedziałem, że robimy dokumentację na budowę kilkuset mieszkań właśnie w tych 7 blokach, o których pani mówi.
Rozumiem,
panie
prezydencie,
Panie prezydencie, z całym szacunkiem, ja nie wyważam otwartych drzwi, ja tylko udzielam odpowiedzi na zadane pytanie. Wystąpiłem jako pierwszy, przed panem.
Ma pan rację.
Rozumiem, że tak jak mieszkania komunalne w Starogardzie, potrzebne są też przedszkola i żłobki. I będziecie wszyscy kandydaci, jeśli obejmiecie urząd, wspierać młodzież, edukację, kluby sportowe. Wiadomo, Dejna, Grubba, Starogard Gdański, to wszyscy wiemy. W jaki sposób pomożecie młodzieży? Jak będziecie ją wspierać? Młodzież, edukację. Proszę bardzo. Może to zrobić miasto?
Mogę?
A może basen by się przydał w Starogardzie? A może akwapark, do którego przyjeżdżaliby gdańszczanie? Na pewno
kto
Starogard by to ożywiło.
To pierwszy.
To pierwszy.
Ja?
Kto pierwszy?
Pani. To dajmy pani.
A więc tak, nasze założenia są przede wszystkim Kukiz 15, aby na pierwszym miejscu zlikwidować Straż Miejską. Te pieniądze chcemy przeznaczyć na rozwój dzieci i młodzieży. Tutaj z klubami sportowymi w Starogardzie chcemy stworzyć tą szkołę mistrzostwa sportowego, o którym mówiłam. Nie będzie to kosztowało mieszkańców, ani samorządu, ani złotówki, ze względu na to, że to będzie wszystko z Ministerstwa Sportu fundowane, o ile się uda.
Likwidujemy Straż Miejską.
Ale jeszcze jedno, bardzo ważną rzecz chciałabym dodać. Na terenie Stada Ogierów chcemy wybudować, przychylamy się do głosów mieszkańców, chcemy wybudować ośrodek rekreacyjno-sportowy z basenem. Może nie z akwaparkiem, bo to są bardzo duże koszta, ale z basenem. I chcemy na to pozyskać środki. Oczywiście nie z budżetu miasta, bo miasto jest za dłużone na 63 miliony. Proszę pamiętać.
Pan prezydent?
Dobrze. Ja może szybciutko się tutaj ad vocem pani Nixon. Jak pani chce inwestować w miejscu, które nie należy do miasta? Mam na myśli Stado Ogierów. Jest to własność spółki Skarbu Państwa, więc inwestowanie pieniędzy miejskich, samorządowych jest zabronione.
To, no to ja już to odpowiadam w takim razie.
Mogę? Bardzo proszę. Tak.
Mogę? Ja wiem, chcę podpisać dzierżawę na więcej niż 30 lat. Oczywiście od Skarbu Państwa, bo Skarb Państwa też nie ma pomysłu w ogóle na Stado Ogierów. To jest wartość historyczna dla Starogardu, a nic z tym nie robi. Nic się tego nie chce podjąć, bo to jest nieopłacalne. A mieszkańcy czekają na nowy basen.
Panie pośle, edukacja.
Więc ja mogę odpowiedzieć.
Bo rzeczywiście problem Stada Ogierów jest niezwykle poważny ze względu na sprawę własnościową dotyczącą. Jestem po rozmowie w tej chwili dopiero co z ministrem rolnictwa, nowym ministrem rolnictwa, także i z jego wiceministrem, który odpowiada za tą sferę. I są szanse na podjęcie wspólnych rozmów między Ministerstwem Rolnictwa a Ministerstwem Obrony Narodowej. Takie szanse są po to, żeby toczyła się w tym kierunku rozmowa i na, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego miejsca.
A jeszcze jedną Marek rzecz chciałbym powiedzieć, że ja mam też pomysł na zagospodarowanie terenu Piekiełek, który w latach 70., 80. był centrum takich spotkań młodzieży, dzieci, ludzie przychodzili, odpoczywali, opalali się na kocach, brali kąpiel jeszcze wtedy w czystej rzece Wieżyca. Chciałbym, ażeby tam powstał kompleks rekreacyjny, żeby tam powstała plaża miejska z małą gastronomią, żeby w tej lokalizacji, są różne głosy, powstał basen miejski, dawniej tam był basen odkryty, było dawniej też jeszcze boisko szkolne. Zaskoczę też tutaj niektórych, w tym miejscu chciałbym, ażeby powstało boisko do piłki plażowej, ale także lodowisko z płyt syntetycznych o wymiarach 200 metrów kwadratowych, które kosztuje niespełna 230 tysięcy. Lodowisko z płyt syntetycznych, które jest odporne na środki chemiczne, wysoką temperaturę, które może być w każdym miejscu naszego grodu.
Bardzo się cieszę, panie Marku i państwo, że wszyscy macie marzenia, ale, macie plany, które będziecie realizować
to jest
na rzecz mieszkańców.
U mnie są konkrety,
nasza
nie
dyskusja
marzenia,
wszystkiego
marzenia
nie rozwiąże
drogą.
Oczywiście, ale teraz czas na podsumowanie tej naszej debaty. Także w kolejności wylosowanej przed programem, ale będą państwo mieli troszeczkę mniej czasu, bo 30 sekund, no 35 jak się uda. Jako pierwszy. Urzędujący prezydent Janusz Stankowiak.
Szanowni Państwo, Starogard się rozwija. Starogard jest miastem pięknym i olbrzymie możliwości, które w nim czerpią, musimy wyciągnąć na wierzch. To, co się udało zrobić, to jest dopiero pierwszy krok, początek. Wierzę, że te 150, 160, bo jeszcze nie zakończyliśmy tego roku, 160 milionów zainwestowane w Starogard, to jest dopiero połowa co najmniej tego, co możemy do Starogardu przyciągnąć. Wierzę, że zrobimy to razem, ponadpartyjnie, ponad podziałami.
Prezydent Janusz Stankowiak. A teraz pan Jan Kilian, Prawo i Sprawiedliwość.
Proszę państwa, przychodzi czas wielkich inwestycji rządowych. To wymaga, tak proszę państwa, wielkie inwestycje rządowe czekają nas w różnych sferach. To jest kwestia zadbania o osoby starsze, o niepełnosprawnych. To jest kwestia dużych inwestycji infrastrukturalnych. Proszę państwa, 6 miliardów w najbliższym czasie złotych zostanie wydane na drogi gminne. To oznacza, że będzie zaspokojona kwestia wszystkiego tego, co dotychczas w relacji 50-50% nie zostało zrealizowane. To wszystko nastąpi w bardzo krótkim czasie.
Pani Iwona Nikson, Kukiz 15.
Ja chciałabym dodać na końcu, bo niektórzy mówią, że mnie nie znają. Mój ojciec pracował 36 lat w Starogardzie Gdańskim, Edmund Gajewski. Proszę sobie sprawdzić. Także jestem z tych okolic, mieszkam w Starogardzie. Drugie, co chciałabym podsumować. Jestem tutaj, tak jak powiedziałam na samym początku, żeby złamać jakieś bariery, złamać tutaj te układy, które są. Nie, proszę zobaczyć sobie w Starogardzie. Wszędzie widnieje prezydent nasz na banerach wielkości słońca. Te wszystkie rzeczy, które są sponsorowane, będą później musiały mieć jakiś rewanż, prawda? Także ja jestem tutaj, jestem dla ludzi, jestem po to, aby obwodnica mogła być spełniona. To jest obowiązek rządu, żeby ta obwodnica była i o to będę walczyć. Będę walczyć o wszystko.
Pan Marek Konkolewski, Koalicja Obywatelska.
Ja mam naprawdę, tu wszyscy fajnie tak powiedzieli, ja mam na koniec, spuentuję to w ten sposób. Pan prezydent, bardzo mi się podoba takie hasło na banerze, razem możemy czynić chyba rzeczy niezwykłe. Ja obiecuję, że będę realizował rzeczy proste, zwykłe dla każdego mieszkańca tego Starogardu. Nie będę obiecywał estakady, która będzie łączyła, przebiegająca nad parkiem, która łączy ulicę Chojnicką z ulicą Halera. Nie będę obiecywał wieży widokowej. Będę obiecywał dokładnie, i to była rzecz niezwykła, będę obiecywał proste lodowisko między innymi, kanalizację, budowę dróg gruntowych i tak dalej, asfaltów i tak dalej, i tak dalej. Będziemy razem czynić rzeczy
Panie
zwykłe,
Marku,
proste.
Panie Marku, zwycięzca może być tylko jeden, ale chciałam spytać, czy będą państwo ze sobą współpracować po rozstrzygnięciu? Czy możemy liczyć na to, że wszyscy będziecie ze sobą współpracować na rzecz Starogardu Gdańskiego?
Przed chwilą usłyszeliśmy, obwodnica Starogardu popierana jest przez wszystkich, nie tylko tu siedzących, ale tu zgromadzonych przed nami. Nie przez PiS. Nie przez PiS. Nieprawda, kłamstwo. Jeszcze raz kłamstwo.
Gorąca atmosfera, proszę państwa, w Starogardzie Gdańskim. Ja dziękuję serdecznie za to spotkanie. Dziękuję kandydatom, dziękuję wszystkim, którzy ze Starogardu przybyli, wszystkim mieszkańcom, dziękuję także słuchaczom. Do usłyszenia.